Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami goście Cezary Maciołek, prezes Grupy Progres, telefonicznie Dariusz Wieczorek, prezes HCS Polska, ekonomista z Uniwersytetu Gdańskiego w studio. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zanim o rankingu uczelni Perspektyw, wczoraj pojawiła się informacja o śmierci takiego dużego biznesmena Tadeusza Gołębiewskiego, twórcy i właściciela sieci hoteli Gołębiewski. On nie doczekał końca budowy swojego kolejnego ogromnego hotelu w Pobierowie, ale tutaj mam pytanie do panów i może od pana prezesa Cezarego Maciołka zaczniemy, bo jest zdalnie. Czy to państwa zdaniem, pana zdaniem, czy to koniec sieci hoteli Gołębiewski, jakie znamy? Bo tutaj jest kwestia też taka dosyć wrażliwa w naszym społeczeństwie biznesowym, tego biznesu rodzinnego, czyli jest też kwestia sukcesji. Jak to się wszystko może dalej potoczyć?
No na pewno bardzo przykra informacja. Zmarła legenda polskiego biznesu, budowania tak naprawdę przedsiębiorczości w czasach PRL-u i później w czasach już kapitalizmu, a więc przykra informacja. Jeśli chodzi o funkcjonowanie biznesu, moim zdaniem nie będzie miało to tak naprawdę bezpośredniego przełożenia, ponieważ jakby marka sama sobie jest znana od wielu lat i myślę, że proces przebiegnie dość sprawnie. Bardziej zastanawiałbym się nad modelem w ogóle funkcjonowania w sektorze hotelarstwa jako takim, czy tego typu obiekty o dużej kubaturze umiejscowione w takich konkretnych miejscach, ponieważ jak wiemy, to są konkretne lokalizacje, czy na Mazurach, czy
w Karpaczu,
czy
na przykład.
Wiśle, czy teraz... Tak, zgadza się. Czy to jest kierunek, w którym chcieliby Polacy, Polki, Polacy, być może obcokrajowcy spędzać czas? Na to pytanie pewnie nie znamy odpowiedzi. Natomiast co do funkcjonowania samego biznesu, ja bym był raczej spokojny.
A jak to budownictwo, to z kolei pytanie do Dariusza Wieczorka, prezesa HCS Polska, jak to budownictwo wpłynęło na rozwój hotelarstwa w Polsce? Bo rzeczywiście to były jedne z takich pierwszych, polskich ogromnych przedsięwzięć hotelarskich.
No tak, rzeczywiście pan prezes Gołębiewski tutaj, można powiedzieć, że był wizjonerem i realizując te wielkie inwestycje hotelowe, rzeczywiście wpłynął na ten rynek. Ja nie wiem, podobnie jak pan prezes, czy ten kierunek się utrzyma.
No bo tutaj też pandemia trochę nasze przyzwyczajenia zmieniła.
Tak, ale też chodzi o to, że jednak te lokalizacje turystyczne, tak jak Mazury czy też nad morzem, one mają charakter sezonowy przede wszystkim. Tak? To nie jest Warszawa, w której hotel zarabia przez cały rok, czy też góry. Widać, że sporo jest tego typu inwestycji w różnych lokalizacjach, natomiast nie jestem pewien, czy wszystkie tą konkurencję wytrzymają.
To teraz wracamy do rankingu Perspektyw wczorajszego. Uniwersytet Warszawski zajął pierwsze miejsce w 23. rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2022. Na drugiej pozycji uplasował się Uniwersytet Jagielloński, trzecia była Politechnika Warszawska. Nasza Politechnika Gdańska była piąta, bo przed nią dwie inne uczelnie były ex aequo. Szósty był Gdański Uniwersytet Medyczny. Uniwersytet Gdański był 16. Ranking specjalnie ukazał się na 2 tygodnie przed rozdaniem świadectw naturalnych, aby abiturienci mogli wybrać jak najlepszą uczelnię. No i właśnie, gdzie studiować, by dobrze zaplanować swoją zawodową przyszłość? Na ile w wyborze uczelni pomagają takie rankingi? Czy pomagają i czy w ogóle z tego, co panowie obserwują, studenci się kierują jakimikolwiek rankingami, czy idą po prostu tam, gdzie im się wydaje, że będzie łatwiej, albo gdzie zarobią więcej po skończeniu danego kierunku?
Panie redaktor, ja bym zadał inaczej pytanie.
Proszę.
Po co studiować? Myślę, że warto w ogóle sobie odpowiedzieć na to pytanie, będąc absolwentem i podejmując decyzję o dalszej edukacji, ponieważ oczywiście rankingi są pewną informacją zwrotną na temat sposobu funkcjonowania uczelni, a więc organizacji pracy, zakładam, sukcesów absolwentów i na pewno warto śledzić tego typu rankingi, żeby zobrazować sobie, które uczelnie wiodą prym i zwiększają prawdopodobieństwo naszej konkurencyjności na rynku pracy. Ale wracając do tego pytania, po co? Bo z założenia podejmujemy studia po to, żeby w kolejnym etapie, czyli profesjonalizacji naszej kariery zawodowej, bo to jest ten ostatni, można przyjąć formalny etap studiów wyższych, być atrakcyjnym dla rynku pracy, czyli dla konkretnych pracodawców. I o tyle, o ile oczywiście konkretne uczelnie biją się o to, żeby przyciągać talenty, czyli osoby absolutnie, które w pewien sposób były wyróżniające się podczas szkół średnich, ale one nie gwarantują tak naprawdę otrzymania dobrej pracy i adekwatnych wynagrodzeń. A więc bywa bardzo często tak, ja się z tym spotykam z racji tego, że zajmuję się profesjonalnie rynkiem pracy i rekrutacją, że osoby, które są absolwentami prestiżowych szkół, będących, które pani redaktor przytoczyła w różnych rankingach, między innymi perspektywach, mają problem z adaptacją albo z osiągnięciem wymarzonych wynagrodzeń w momencie punktu startu, ponieważ nie mają odpowiedniego doświadczenia. A bywa też tak, że są osoby, które nie kończą uczelni z pierwszej dwudziestki różnych rankingów, natomiast podejmują konkretne inicjatywy, staże, praktyki, zatrudnienia w formie ćwierć etatu, połowy etatu, łączą edukację z pracą i są dużo bardziej wartościowym kandydatem na rynku pracy w momencie ukończenia studiów wyższych. To jest bardzo ważny element, który warto wziąć pod uwagę. Oczywiście prestiż uczelni to jest jedno, ale dwa, żeby być aktywnym już podczas studiów i zwiększyć prawdopodobieństwo tej swojej aktywizacji zawodowej i tym samym też lepszego wynagrodzenia w momencie startu. Ja też jeszcze na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, żebyśmy przed podejmowaniem, tu taki apel być może do absolwentów, którzy właśnie będą myśleli o tym, gdzie się wybrać na studia, żeby się też kierować swoimi zainteresowaniami, swoją pasją, swoimi takimi naturalnymi predyspozycjami, umiejętnościami, w czym ja się konkretnie czuję dobrze. Ponieważ z praktyki też wiem, że kierowanie się czymś, czego się nie lubi, nie przepada się, a kierując się tylko aspektem czysto finansowym, może bardzo szybko doprowadzić do wypalenia zawodowego, niechęci do konkretnych czynności, konkretnej pracy i tak naprawdę braku samorealizacji też. A więc można być doskonałym w czymś, co się po prostu lubi, czym się człowiek interesuje i naprawdę zarabiać bardzo dobre wynagrodzenia. Także też warto, żeby tymi kryteriami w sposób równoległy się kierować. Rankingi rankingami oczywiście, ale zadać sobie pytanie, po co idę na studia i co chcę zrobić, jakie czynności wykonać, żeby być w tym pierwszym drafcie, że tak powiem, osób, o które pracodawcy się będą bili, a nie kandydaci.
Po co studiować w takim razie, panie prezesie?
No ja mogę znowu tylko się podpisać pod tym, co przed chwilą pan prezes powiedział. Rzeczywiście kwalifikacje formalne, posiadanie dyplomu ma dzisiaj znacznie mniejsze znaczenie niż w przeszłości. Można być świetnym programistą, świetnym informatykiem bez skończonych studiów, czy można się nawet przebranżowić w którymś momencie, przechodząc przez kursy już po studiach. Właściwie to by prowadziło do takiego wniosku, że bez różnicy, co studiujemy, bo i tak w przyszłości prawdopodobnie kilka razy będziemy zmieniać zawód. To może w mniejszym stopniu dotyczy takich szkół, ja bym powiedział, kształcących w jakimś konkretnym zawodzie. czyli na pewno uczelnie techniczne czy kierunki techniczne ukierunkowują na jakiś właśnie kierunek, tak? Na jakiś tor, jeśli chodzi o karierę. Tak samo jeżeli ktoś kończy uniwersytet medyczny, no to w tym momencie raczej będzie lekarzem, a nie programistą z kolei, chociaż taki przypadek też znam jeden. Krótko mówiąc, rzeczywiście to, w jakim kierunku nas życie zaprowadzi, no to my tego nie wiemy, prawda? Znam prawnika, który jest świetnym fotografem, to znaczy prawnika
z wykształcenia,
tak? Mhm. Który jest świetnym fotografem, znanym i uznanym. Także rzeczywiście te pasje są tutaj czymś bardzo ważnym. Ja się bardzo cieszę też z tego powodu, znaczy bardzo się cieszę, że pan prezes wspomniał o doświadczeniu, o praktyce. Rzeczywiście ja wiem, że bardzo wielu studentów pracuje w tym momencie, znacznie więcej niż w przeszłości. Od trzeciego roku studiów w Sopocie na uniwersytecie mam takie poczucie, że co najmniej połowa studentów już pracuje i to nie są prace tak jak kiedyś
żeby się utrzymać, studenckie, tylko przykład, żeby się rozwijać.
Na przykład w gastronomii, tylko już prace rzeczywiście ukierunkowane. Tak? Nawet jeżeli to będzie zwykłe, że tak powiem, wklepywanie faktur, to jest już jakieś doświadczenie w pracy biurowej, które daje możliwość po prostu zobaczenia, w jaki sposób to funkcjonuje i no, daje jednak dużo, jeżeli chodzi o karierę. Ale też myślę, że ważne są takie predyspozycje osobowościowe. To jest coś bardzo indywidualnego i właściwie no, jedyne, co mi tutaj przychodzi do głowy, to uprawianie sportu, tudzież harcerstwo. Może te właśnie predyspozycje po prostu kształtować, tak? No, ale
no, współdziałanie w grupie na przykład, bo dokładnie to też tak. Nie wszyscy to potrafią.
Współdziałanie w grupie, dyscyplina, systematyczność, rozwiązywanie konfliktów, komunikacja.
Mm-hmm. Z badania Deloitte, skoro już jesteśmy tutaj, też pan prezes Maciołek wspomniał o wypaleniu zawodowym, to od razu z badania Deloitte wynika, że prawie połowa przedstawicieli pokolenia Z i milenialsów odczuwa wypalenie spowodowane rosnącą liczbą obowiązków zawodowych. Jednocześnie co piąty zoomer i co czwarty milenials wskazał, że jego pracodawca nie traktuje tego zjawiska należycie poważnie lub nie podejmuje żadnych kroków, żeby je powstrzymać. To było badanie globalne robione na całym świecie, o tym donosi Puls.hr. No i właśnie, z jakiego powodu to wypalenie zawodowe z jednej strony, a z drugiej strony, czy kuleje zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach? Co tu się musi zmienić, żeby wszyscy byli zadowoleni, ludzie produktywni, firmy się rozwijały, no i jeszcze najlepiej, żeby szły za tym zarobki, no ale to wszystkiego się nie da.
Panie redaktor, ja myślę, że trzeba się słuchać wzajemnie. Pracownik, pracodawcę, pracodawca, pracownika, kontrahent, klienta, klient, partnera biznesowego. Słuchać, wsłuchiwać się w głos i tak naprawdę reagować na konkretne działania. Natomiast jeżeli chodzi o pracownika, bo takie było pytanie, co może też zrobić lider, osoba zarządzająca, prawda? Na pewno baczne też obserwowanie tego, jakie są nastroje funkcjonowania w ogóle w organizacji, tak? Myślę, że zdefiniowanie początkowe w ogóle wzajemnych oczekiwań pracodawcy wobec pracownika, jak i odwrotnie, jest bardzo ważnym pierwszym etapem w ogóle rozpoczęcia jakiejkolwiek relacji, zakładam, długofalowej, ponieważ myślę, że jednej i drugiej stronie zależy na tym, żeby ta współpraca trwała jak najdłużej. Zmiana pracy zawsze jest stresująca. Utrata pracownika jest dotkliwa bardzo często dla pracodawców, a więc to jest niepożądane zjawisko. Warto rozmawiać, słuchiwać się, rozmawiać o ścieżce zawodowej, pokazywać, jakie są alternatywy i drogi rozwoju dla kandydata, bo każdy z nas, ze względu na to, jaką funkcję w organizacji pełni, chce się rozwijać i ma wewnętrzne chęci samorealizacji. I teraz my jako liderzy musimy tak organizować środowisko pracy, żeby potrafić wykorzystać te naturalne umiejętności, te predyspozycje też, o których, kwalifikacje, o których pan prezes powiedział, w sposób właściwy dla organizacji. Czyli nie dodawać pracy dodatkowej, która nie wnosi wartości dla danego pracownika. Nie dorzucać kolejnych zadań, które są powyżej tak naprawdę możliwości i zamiast bycia planami ambitnymi są tak naprawdę demotywujące i spalające. Także tutaj jest wiele takich aspektów. Ten lider, osoba zarządzająca powinna być jak ten kapitan prowadzący, prawda, ten statek w dobrym kierunku, ale na pewno zauważanie pracowników, rozmowa. Oczywiście pandemia, to, że pracowaliśmy w formie hybrydowej, na pewno przyczyniła się też do tego zjawiska wypalenia zawodowego. To nie ma o czym mówić. To, że nie jesteśmy w stanie w sposób adekwatny rozdzielać pracy zawodowej z życiem prywatnym, tych brakuje tego work-life balansu, no to jest też na pewno coś, z czym się borykamy. Natomiast tą taką polityką antywypaleniową powinna być obserwacja, rozmowa, weryfikacja. Są narzędzia, które umożliwiają takie operacyjne, jak takie one-to-one, czyli spotkania z pracownikiem, który w sposób nieoceniający może opowiedzieć, co mu się podoba, co mu się nie podoba, czy się dobrze czuje w ramach struktury organizacyjnej. Jest wiele możliwości doszkalania pracowników, przeszkalania pracowników, przesuwania ich poziomo w strukturze, awansowania ich pionowo. A więc tu trzeba być naprawdę bacznym obserwatorem i analizować to, co się dzieje w kontekście jakby grupy, którą się zarządza, jeżeli zależy nam na efektywności pracy, a zakładam, że każdemu pracodawcy zależy, i niskim stopniu i absencji z jednej strony, a z drugiej strony zwolnień, tak, które się też pojawiają w organizacji. A więc no, zjawisko przybrało w ostatnim okresie na pewno dużo większej wagi i uwagi przede wszystkim również mediów, z czego ja się również cieszę.
Więc myślę, że jeżeli chodzi o kwestię wypalenia u młodych pracowników, mamy tutaj kilka elementów. To znaczy rzeczywiście ta świadomość związana ze zdrowiem psychicznym czy z higieną zdrowia psychicznego na pewno rośnie w ostatnich latach. Pandemia oczywiście wpłynęła negatywnie generalnie na nasze zdrowie psychiczne, ale też jednocześnie sprawia, że my jesteśmy znacznie bardziej świadomi tego zagadnienia, tak? Drugim elementem jest organizacja czy jakość organizacji i zarządzania. Ta jakość w Polsce jest bardzo zróżnicowana i oczywiście są szefowie tacy, którzy są świadomi na przykład różnic międzypokoleniowych i różnych potrzeb, jeśli chodzi o komunikację, jeśli chodzi o funkcjonowanie w organizacji osób w różnym wieku. I są tacy, którzy po prostu zupełnie ignorują te zagadnienia.
Także to wszystko musi się zmienić. Być może sprawdziłyby się jakieś obligatoryjne szkolenia kandydatów na kierownicze stanowiska. Nie wiem, no taki pomysł, a może z kontaktów z ludźmi, bo na przykład są świetni kierownicy, ale nie potrafią zarządzać ludźmi, nie potrafią się z nimi dogadywać, no ale to różnie bywa. Więcej niestety już nie podyskutujemy. Bardzo serdecznie gościom i państwu dziękuję. Moimi państwa gośćmi byli dziś Cezary Maciołak, prezes grupy Progres, Dariusz Wieczorek, prezes HCS Polska, ekonomista z Uniwersytetu Gdańskiego. Program realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Bardzo dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.